Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników i strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Oto Słowo Boże. Nie ma dobrego odpowiednika w języku współczesnym na słowo sprawiedliwość i usprawiedliwione. W rzeczywistości dla większości z nas, być może, którzy jesteście 40 lat i młodsi, często jak ktoś mówi, jaki ty jesteś sprawiedliwy, to jest to w negatywnym słowa tego znaczeniu. Ty jesteś taki sprawiedliwy, czyli taki mało miłosierny dla innych. Także to słowo uległo całkowitej dewaluacji i ono ma dzisiaj zupełnie inne znaczenie. A szczególnie w takich krajach jak Polska, kiedy sprawiedliwość często kojarzyła się ze sprawiedliwą taką ręką karzącą, szczególnie na przykład za czasów jeszcze komunistycznych, kiedy my wszyscy kolaborowaliśmy ze sobą przeciwko tej władzy, która często w cudzysłowie sprawiedliwie nas bez miłosierdzia traktowała. Dlatego my to słowo naprawdę rozumiemy inaczej i mi z kolei na przykład kojarzy się słowo usprawiedliwione z tym, kiedy lekcja matematyki się odbywa, ja jestem w szkole podstawowej. Dzisiaj już nie mam takich snów, ale jeszcze wiele, wiele lat, jak skończyłem szkołę podstawową. I śniło mi się oczywiście, co mi się wtedy śni. No ten moment, kiedy jestem nieprzygotowany i próbuję się przed panią od matematyki usprawiedliwić. Im bardziej się przed nią usprawiedliwam, tym bardziej ona marszczy wzrok i wiem, że się to źle skończy. I natomiast w czasach biblijnych to słowo usprawiedliwiony i sprawiedliwy miało ani nie miało znaczenia, jaki ma dla nas Polaków, czy nie miało tego negatywnego wydźwięku, ani nie miało tak płytkiego znaczenia, jakie miało dla mnie i być może dla ciebie, cokolwiek to było, czy matematyka, czy być może język polski, jeśli miałeś umysł ścisły. Widzicie, termin usprawiedliwiony oznaczał dokładnie osobę, która przeszła pozytywnie inspekcję. Czyli ktoś zbadał cię czujnym okiem i ocenił, że się nadajesz. Przeszedłeś inspekcję. Czyli to był termin być może wojskowy. Często jest tak, że jak mamy małe dzieci, to zanim ono wyjdzie zimą na dwór, to ono musi być usprawiedliwione. Używam, tak ono było, to dosłownie słowo oznaczało. Czyli musiał przejść inspekcję, czy ono może wyjść na przykład na dwór, tak? I to dokładnie oznacza to słowo. I pytanie jest takie, czy w dzisiejszych czasach to znaczenie tego słowa, kiedy wam wytłumaczyłem, ono jest dla nas ważne, czyli czy to moje rozważanie będzie rozważaniem teoretycznym, czy będzie rozważaniem praktycznym. Widzicie, bardzo praktycznym, ponieważ ta potrzeba usprawiedliwienia, znalezienia się jako osoba, która przeszła pewnego rodzaju inspekcję pod czyimś czujnym okiem, jest ogromnie ważna dla nas tu i teraz. Przykład. Niektórzy z was niech sięgną do pierwszej randki myślami. A niektórzy z was, którzy nie mieli jeszcze pierwszej randki, niech sięgną w przód. Widzicie, co my wtedy chcemy osiągnąć? Chcemy być usprawiedliwieni. Chcemy przejść pozytywnie inspekcję w oczach tej osoby, z którą się widzimy, kiedy siedzimy naprzeciwko siebie, jeszcze się dobrze nie znamy, stolika, czy na przykład przyjeżdżasz. I co wtedy robisz? W jaki sposób starasz się przykryć swoje słabości? Starasz się przykryć swoje niedoskonałości? Na przykład wy, panie, jeśli widzisz, że tutaj masz jakiegoś pryszcza, wyszedł ci, masz 17 lat, jest pryszcz, to robisz wszystko, żeby przykryć tą niedoskonałość. Ale to sięga o wiele głębiej. To dotyczy również tego naszych wad. Na przykład wiesz, że jesteś osobą, która zbyt dużo mówi. Więc robisz wszystko, żeby się przygotować do tej randki, żeby przykryć tą swoją słabość i patrzysz w oczy i mówisz w sobie w głowie, nie mów za dużo, nie mów za dużo. Słuchaj, słuchaj, potakuj, patrz w oczy, zadawaj dużo pytań. Nie mów o sobie tyle. Tak? Czyli co robisz? Chcesz przejść pozytywnie inspekcję, chcesz wypaść jak najlepiej, ale w rzeczywistości co chcesz zrobić? Chcesz przykryć pewną swoją słabość. Po co? Ponieważ zależy ci na tej relacji. I widzicie, właśnie to jest celem, dlaczego my ludzie potrzebujemy być znalezieni jako usprawiedliwieni w oczach innych ludzi. Ponieważ my jesteśmy stworzeni do relacji. I to jest to, o czym pisał święty Paweł tutaj. Zwróćcie uwagę, że on nie pisał o tym, że on chce mieć tą sprawiedliwość, chce być usprawiedliwiony na takiej zasadzie, jak idziesz do lekarza. Czyli kiedy lekarz cię zbadał, przeszedłeś pozytywnie inspekcję, jakieś badanie i chcesz usłyszeć, wszystko z tobą w porządku, idź do domu. I wtedy, dobrze? Nie. Ty chcesz usłyszeć, wszystko z tobą w porządku, zapraszam do środka. Zapraszam cię do relacji. Zapraszam cię do relacji. I to jest istota usprawiedliwienia. Spójrzcie w naszym tekście, że święty Paweł mówi, żeby znaleźć się w nim, żeby poznać Chrystusa. Dlatego chcę być usprawiedliwiony. Ale zanim przejdziemy do tej sprawiedliwości odnośnie Boga, to zwróćcie uwagę, że jeśli nie uda tobie i mi się przejść pozytywnie tej inspekcji, to odczuwamy ogromny wstyd. Jest coś w nas takiego, co się załamuje, kiedy nie jesteśmy usprawiedliwieni. Może ci się nigdy nie zdarzyło coś takiego, ale wyobraźcie sobie sytuację, że jesteś zaproszony na jakiegoś rodzaju imprezę. Nie doczytałeś zaproszenia, że jest to impreza w stroju sportowym i przyszedłeś w smokingu. Jak się czujesz? Czujesz się nieadekwatnie. Czujesz się badany. Czujesz, że ludzie w jakiś sposób, jesteś nieodpowiednio ubrany albo odwrotnie. Przychodzisz w krótkich spodenkach, super, a się okazuje, że to jest ważna, bardzo ważna impreza. Że nikt tak nie przyszedł ubrany jak ty. Że wszyscy są pod muchami, że jest to ważne i w jakiś sposób czujesz, że nie zdajesz tego egzaminu, że po inspekcji tych wszystkich ludzi naokoło ty jesteś chociaż ubrany, to w rzeczywistości jesteś jak nagi. I pomimo, że może jesteś na tej imprezie, to robisz wszystko, żeby z niej jak najszybciej wyjść. Sam wykluczasz się z wejścia do środka. Mentalnie. I widzicie, my wszyscy odczuwamy ogromny wstyd. I to samo, jeśli ten telefon dziewczyny drugi raz by nie zadzwonił, to czujesz, że nie przeszłaś tej inspekcji, że coś się w tobie nie spodobało. I podobnie, jeśli chodzi o mężczyznę, dzwonisz drugi raz i widzisz ciągle odrzucone połączenia. Odrzucone, odrzucone. I na zewnątrz może jesteś tu, ale w środku. Dlatego, że my jesteśmy tak stworzeni, że każdy z nas ma wpisane w sobie tą potrzebę bycia usprawiedliwionym. Tak jesteśmy stworzeni, usprawiedliwionym do relacji. I to, co Paweł tutaj mówi, mówi tak. Słuchajcie, ja byłem w grupie ludzi, którzy mieli wszystko, którzy byli najbardziej uznaną grupą ludzi w tamtym społeczeństwie, czyli w grupie faryzeuszy. I w tej grupie byłem usprawiedliwiony tak, jak nikt z nich nie był usprawiedliwiony. Osiągnąłem szczyt uznania społecznego. Jeśli chodzi o moje pochodzenie, jeśli chodzi o moje wykształcenie, jeśli chodzi o mój sposób postępowania moralny, byłem na topie, byłem wewnątrz. Ale święty Paweł mówi, ta sprawiedliwość, czyli to moje poczucie usprawiedliwienia w tej grupie dzisiaj jest dla mnie niczym. Dlaczego? Ponieważ teraz chcę być usprawiedliwiony w oczach mojego Pana. Chcę relacji z Chrystusem. Ale żeby mieć tą relację z Chrystusem, muszę być usprawiedliwiony w Jego oczach. I tu jest problem. Ponieważ być może na pierwszej randce uda Ci się przykryć Twojego pryszcza, Twoje gadulstwo lub mówisz więcej, bo lubisz nie mówić, tak? Niektórym nawet udaje się do ślubu. Ale jeśli Paweł szukał usprawiedliwienia w oczach Boga, to słuchajcie, jak on mógł usprawiedliwić się w oczach Boga? Co mógł zrobić? Czym się mógł przykryć? Przecież Bóg widzi wszystko. Jest tak święty, jest tak sprawiedliwy, że jakiekolwiek przykrycie się naszymi najlepszymi uczynkami. Pomyśl, w czym jesteś mistrzem świata, w czym uważasz, że jesteś najlepszy. Co uważasz, że jest twoją najsilniejszą cechą? Pomyśl przez chwilę, co to jest? Z czego jesteś z siebie najbardziej dumny? I teraz ci coś powiem. To jest twoją sprawiedliwością. To jest to, co jest twoją faktyczną sprawiedliwością, nie tą teoretyczną. I to jest ta najsilniejsza twoja karta, którą wyciągasz, kiedy ci zależy na relacji z jakimiś innymi ludźmi. Niestety, my popełniamy błąd, bo nie idziemy w ślady świętego Pawła i często gramy tą kartą, próbując się usprawiedliwić przed Bogiem. I tą naszą sprawiedliwością mogą być różne rzeczy. Ale widzicie, zanim przejdziemy do praktyki, jeszcze kilka słów, żebyśmy zobaczyli, jak ważny jest ten temat w Biblii. W Biblii ten temat sprawiedliwości w Starym Testamencie, usprawiedliwienia, on zaczyna się, wiecie gdzie już? W ogrodzie Eden. I on jest w metaforyczny sposób przedstawiony jako nagość i okrycie. Kiedy czytamy opis stworzenia Adama i Ewy, to widzimy, że oni byli nadzy, nie wstydzili się, ale tak szybko, jak przyszedł grzech, to co zrobił Adam i Ewa? Zobaczyli, że są nadzy. Mieli to poczucie nieusprawiedliwienia wobec siebie i bardzo szybko zdali sobie sprawę, że to jest również wobec Boga. Z powodu grzechu. Więc co robi Adam i Ewa? Pierwsza Mojżeszowa 3:7 mówi tak, że wzięli oni gałązki, na których były liście figowe i przykryli nimi swoją nagość. Karolina, jakbyś mogła kliknąć ten slajd. To są gałęzie figowe. Wyobraźcie sobie, że chcecie sobie z tego zrobić ubiór, przepaski, które przykrylibyście waszą nagość. Jak są te duże liście, może się to udać. Tylko widzicie, jest jeden mały problem. Że to wszystko pięknie rośnie tak długo, jak jest to połączone z drzewem. Ale co się dzieje, jeśli zerwiesz to i tym się przyodziejesz i pochodzisz kilka dni? Zwiędnie, uschnie i znów będzie widać twoją nagość. I widzicie, my robimy dokładnie to samo. Używamy tych naszych najlepszych uczynków. Cokolwiek to jest. To, w czym uważasz się, że jesteś świetny. I używamy tego jako liści figowych, żeby przykryć to, że nie jesteś w stanie w rzeczywistości być usprawiedliwiony pod bacznym okiem Boga. A jeśli myślisz, że jesteś tak jak Adam i Ewa, to tylko dlatego, że jeszcze nie zajaśniał ci Chrystus przez Ducha Świętego, ponieważ gdyby cię zajaśniał, zobaczyłbyś, że Bóg jest tak święty, że Bóg jest tak sprawiedliwy, że cała twoja sprawiedliwość jest prześwietlona. I to wszystko w obecności Pana usycha jak liście figowe. I ogromny dylemat powstaje, który się ciągnie przez całą Biblię, ponieważ człowiek, ty i ja, i wszyscy ludzie byli, chcę tej relacji z Bogiem. I tak bardzo jak jej chcę, i tak bardzo jak poznaję, że Bóg jest miłosierny, kochający, tak poznaję, że kiedy choć trochę się zbliża, to ten sam Bóg, który jest miłosierny i kochający, jest sprawiedliwy, jest święty. I natychmiast zdaję sobie sprawę ze swojej grzeszności, ze swojej małości. Niektórzy zdejmowali od razu sandały z nóg. Niektórzy mówili jak Izajasz, o, zginąłem. Prorok, jeden z największych. Jak tylko dotknął choć troszkę Boże obecności, to czy padł na ziemię i zaczął się śmiać? Nie. On padł na ziemię i powiedział, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludów nieczystych warg. Dlaczego? Bo w Bożej obecności natychmiast zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy nadzy. I to jest wzorem, to jest odpowiedź naszego ciała i naszych emocji na objawienie Boga. Jest to wymieszane równocześnie miłość i równocześnie świętość. I twoje ciało, i twoje umysł nie wie, jak na to reagować. I co my przyniesiemy? Nasze liście figowe? Jakie uczynki? Co możesz zrobić, żeby zaprezentować Bogu, żeby przejść inspekcję Jego czujnego oka? Czy widzicie, że ten dylemat nie jest tylko po twojej stronie? Że Bóg w całej Biblii pokazuje, że On chce mieć z tobą relację. Ale żeby relacja była prawdziwa, to zgadzacie się, że żebyś ty miał relację, to nie może być tak, że ktoś chce mieć relację, ale nie możesz być sobą w tej relacji. Zgodzilibyś się na taką relację? Nie. I widzisz, dlaczego Bóg ma się zgadzać na relację, w której ty nie pozwalasz mu być sobą? On jest miłosierny, ale jest też święty. Jest tak samo miłosierny jak święty. Rozumiecie, o czym mówię? Żeby Bóg mógł być prawdziwy w swoich relacjach, On musi w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie tego problemu. Żeby mógł mieć tą relację równocześnie pozostając święty i sprawiedliwy. I znajduje. Znajduje to rozwiązanie i widzimy już je u Adama i Ewy. Ponieważ Bóg robi niesamowitą rzecz tu, kiedy przychodzi i oni jednak stają nadzy. Okazało się, że te gałązki nie były w stanie ukryć ich grzechu, ich słabego stanu przed Bogiem. Widzicie, Bóg robi jedną rzecz. To jest 1 Mojżeszowa 3,21, ktoś z was pisze, albo później będzie słuchał. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg zabija zwierzę, a jego skórą przyodziewa nagość Adama i Ewy. Przykrywa ich śmiercią jakiegoś zwierzęcia. Dzieje się to po raz pierwszy w historii. Dajmy dalej. Widzicie, zatem to sam Bóg zapewnił Adamowi i Ewie przykrycie. Odział ich w skórę. Ktoś, coś musiało umrzeć, żeby oni mogli zostać przykryci, żeby ich nagość, ponieważ ich liście figowe okazało się zbyt słabe. I na kogo wskazuje to zwierzę, które musiało zostać zabite? Na Jezusa Chrystusa. Wiele, wiele, wiele set lat później przychodzi Jezus, żeby rozwiązać na zawsze ten problem. Bo to był tylko zapowiedź. To był tylko
w jaki sposób ta zapowiedź Jezusa, tak? My wiemy, że w żaden sposób skóra i krew tego zwierzęcia nie było w stanie odpuścić grzechu Adama i Ewy. Musieli zostać wygnani z raju. I dlatego my wszyscy rodzimy się z tak zwanym grzechem pierworodnym, czyli z tą skłonnością do zła już od samego początku. Ale pewnego dnia przychodzi Jezus i Jan Chrzciciel widzi Go i mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I widzicie, Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, Bóg w ciele człowieka, to On przez te 30 lat, a my mamy tylko opis tych 3 lat w Ewangeliach, On, wiecie jak żył? On żył doskonale. On żył w sposób doskonały przed Bogiem. To znaczy, że On żył tak, że jako jedyny w historii, jako jedyny człowiek, bo On był, stał się w 100% człowiekiem, pozostając w 100% Bogiem, ale jako jedyny człowiek żył tak, że Jego uczynki były usprawiedliwione. To znaczy, że On mógł zaprezentować swoje uczynki wobec Boga. Bóg prześwietlił to swoją 100% świętością i sprawiedliwością i powiedział: jesteś przykryty, zdałeś inspekcję. Nikt z nas, nie narodził się żaden inny człowiek w historii świata i nie narodzi się, ani tu nie siedzi, który byłby w stanie żyć i wszystkie uczynki, jakie robi względem innych ludzi i względem Boga, żeby były doskonałe oprócz Jezusa. Mało tego, bo to nie wszystko. Ale w tych wszystkich uczynkach, żeby motywacje były w 100% doskonałe i czyste. Bo wystarczy byłoby wziąć twój i mój ostatni miesiąc, a lista byłaby długa. I Bóg to wie. Dlatego posłał Jezusa. Więc On tak żył, ponieważ wiedział, że ty i ja nie będziemy w stanie tak żyć. Że my nigdy nie zdamy tej inspekcji. Jakiekolwiek liście figowe zaprezentujesz przed Panem Bogiem. Więc Jezus jako jedyny zasłużył na to, żeby być usprawiedliwiony wobec Boga. Dlatego Słowo Boże często mówi o tym, że Jezus stał się sprawiedliwością. Albo inaczej, inny termin świętego Pawła, że On wypełnił prawo. Prawo, czyli to wszystko, co wymaga Bóg, żebyś ty i ja robił, żeby zdać inspekcję. I ty i ja tego nie zdajemy. Bo czemu o tym wszystkim mówimy? Słuchajcie, bo my musimy pamiętać, że chrześcijaństwo nie polega na tym, że ty mówisz: Boże, przyjmujesz mnie, jakim jestem, Bóg, jestem miłosierny, chodź, mamy relację. To nie jest chrześcijaństwo. Jest inspekcja po drodze, bo Bóg nie może mieć takiej relacji z tobą. Dlaczego? Bo nie może być sobą. Mówiliśmy o tym, tak? Dlatego jest potrzeba tego usprawiedliwienia, tej sprawiedliwości, który temat ciągnie się dalej. Więc Jezus przechodzi to. Należy mu się Boża obecność? Należy mu się. Należy mu się nagroda, życie wieczne i to wszystko? Należy mu się. I nagle dzieje się tragedia. Jezus tego nie otrzymuje. Jezus tego nie otrzymuje więcej. Jezus nagle zapłatą za to wszystko jest doskonała, perfekcyjna niesprawiedliwość, która go spotyka. Nagle czy pamiętacie, co jest nagrodą za usprawiedliwienie, za przykrycie? Relacja, czyli jakby włączenie. A Jezus doznaje dokładnej odwrotności. Jedyny, jaki zasłużył na to. Dzieje się coś odwrotnego. On doznaje totalnego wykluczenia. Opuszczają go uczniowie. Są nim totalnie rozczarowani. Zostaje niesłusznie oskarżony. Zostaje bity, zelżony i umiera najbardziej haniebną śmiercią, aż w końcu doznaje tego wykluczenia, które jest najgorsze dla jego serca. Doznaje wykluczenia z Bożej obecności, której nigdy nie doświadczył. Jak to jest możliwe? Dlaczego to się stało? Bo to stało się, i to jest ta tajemnica sprawiedliwości, że Jezus nie zrobił tego dla siebie. Jezus zrobił to dla nas. Jezus zrobił to dla ciebie i dla mnie, żeby to Jego sprawiedliwość przykryła Twoją nagość.
Żeby to dzięki Jego sprawiedliwości, żebyś Ty mógł przyjąć Jego sprawiedliwość, przyjąć tą, metaforycznie mówiąc, skórę i na podstawie tego miał śmiałość w swojej relacji z Bogiem, ale nie tylko śmiałość, ale wielką pokorę.
Wielkie uniżenie w sercu.
I dlatego chrześcijanin jest jedynym stworzeniem na całym świecie, które kiedy żyje w Ewangelii, którą każdego tygodnia tu słyszycie, jest równocześnie tak odważny i tak śmiały, bo to sprawiedliwość doskonałego Jezusa Chrystusa cię przykryła.
I równocześnie tak skromny i bolejący nad sobą, że kiedy spotykasz się z innymi ludźmi, to oni nie czują, że stawiasz się jako wyżej stojąca osoba od nich. Rozumiecie? Ale kiedy to jest możliwe? Tylko wtedy, jak będziesz wiedział, że wszystko, co masz, to swoje liście figowe.
Jedyny, który zasłużył na usprawiedliwienie, doświadcza niesprawiedliwości, doświadcza wykluczenia. I to nazywa się tak zwana w teologii przypisana sprawiedliwość. Przypisana. I jest tak wiele w Słowie Bożym na ten temat, ale ja chciałem wam tylko jeden werset pokazać i zachęcić was, żebyście nauczyli się go na pamięć, jak go znajdziecie. To jest drugi list do Koryntian 5:21, który sumuje wszystko, o czym mówimy. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czy widzicie, co za łaska? I w ten sposób Bóg może pozostać sobą i mieć relacje. I kiedy to zaczęło się w ogrodzie, tak skończy się pewnego dnia, kiedy my jako Kościół jesteśmy nazwani oblubienicą. Kiedy nastąpi to pełne zjednoczenie Ciebie i mnie z Panem Jezusem. Kiedy otrzymasz ciało, które będzie w stanie wytrzymać Bożą obecność i nie paść martwe. Bo my myślimy, że kiedy my dostajemy nasze ciało, to po to, żebyś uprawiał niebiański surfing. Żebyś grał w bilarda przez 10 godzin, a potem, nie wiem, my takie mamy marzenia. Czy wiecie, jakie są małe marzenia? Czy wiecie, jaki jest cel tego ciała, które otrzymasz? Żebyś mógł być blisko Boga twarzą w twarz i nie zginąć. Znów celem jest relacja. To dlatego masz to nowe ciało. Bo ono wytrzyma Bożą obecność i będziesz mógł go znać twarzą w twarz. I ta oblubienica, która jest tam namalowana, to jest oblubienica, która ma suknię, która jest nazwana suknią sprawiedliwości. Kościół doskonale przykryty, ubrany w klejnoty. Jego sprawiedliwość. I dlatego będzie przyjęty i nastąpi zjednoczenie. To się wszystko, kochani, skończy wspaniale. To się wszystko skończy cudownie. Ale teraz już na koniec. Pomyśl, czy przyjąłeś do swojego życia tą sprawiedliwość Jezusa? Czy wierzysz w to, że On umarł za ciebie, przelewając swoją krew? Czy wierzysz w to, że On za ciebie żył i umarł? Jeśli pierwszy raz słyszysz tą nowinę, to chcę ci powiedzieć, że stanie się chrześcijaninem będzie dla ciebie realne dopiero wtedy, kiedy upadniesz w swoim sercu na twarz i powiesz: Panie Jezu, do tej pory nie rozumiałem, ale teraz rozumiem, że ta relacja z Tobą jest możliwa tylko dzięki temu, co zrobiłeś dla mnie. Ale wiecie, co to oznacza? To, co dla Adama i Ewy. Że zanim się ubierzesz w to ubranie, to musisz odrzucić swoje liście figowe i przez moment będziesz nagi. Ale jeśli jest to potrzebne, to niech tak będzie. Więc kiedy dzisiaj będziemy przystępować do stołu Pana, jakikolwiek Duch Święty wskazuje ci liście figowe, którymi się przykrywasz, odrzuć je. Nie bój się, że staniesz nagi przed Panem. A On przyodzieje cię w tą cudowną sprawiedliwość. Niektórych z was po raz pierwszy. I dostąpicie być może czegoś, co Boże Słowo mówi jako odrodzenie, jako narodzenie z Boga. A być może niektórzy z was z czasem tak długo nie słyszeliście Ewangelii, że być może zaczęliście różnymi rzeczami przykrywać swój rzeczywisty stan. Więc przychodząc się do stołu pańskiego, odrzućcie wasze liście figowe i stańcie w pozycji waszej sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen.